Słuchasz Weszło FM.
Super seria, najsilniejsza audycja na antenie Weszło FM. Rozmawiamy z przedstawicielami różnych sportów o ich diecie, suplementacji i treningu. W każdy poniedziałek na Weszło FM. Adam Kotleszka, zapraszam. Kolejna super seria. Kontynuujemy sobie rozmowę z Michałem Pietrzakiem, dwukrotnym olimpijczykiem, dzisiaj trenerem przygotowania fizycznego w Fit Academy między innymi. Michał, dzień dobry, raz jeszcze.
Dzień dobry, cześć Adamie.
Michał, ta pierwsza część rozmowy dużo było o twojej karierze, o także twojej współpracy z zawodnikami, a dzisiaj chciałbym porozmawiać sobie o samych kursach, o samym kursie Fit Academy. Jakbyś mógł nam trochę opowiedzieć o nim, no, kogoś może zachęcić, na czym w ogóle on polega i czy w ogóle taki kurs przygotowania, trenera przygotowania motorycznego, w jakim stopniu pozwala później pracować w tym zawodzie?
To jest tak, przede wszystkim, na czym polega ten kurs trenera przygotowania motorycznego? Skupiamy się na takich trzech aspektach, czyli indywidualizacji każdego parametru treningowego na podstawie analizy poziomu sprawności fizycznej. Pierwszy dzień kursu przygotowania motorycznego to jest tak naprawdę nauka kursantów wykonywania testów screeningowych, mhm, które dają informację, czy dana grupa mięśniowa jest przykurczona, osłabiona, aktywna, czy jest dużo kompensacji w ciele zawodnika. I też nauka wykonywania ćwiczeń usprawniających, bo niejednokrotnie należy zmniejszyć wpływ jednego słabego ogniwa w sprawności fizycznej danego zawodnika, żeby podnieść efektywność pracy treningowej tego zawodnika, a jednocześnie dać mu szansę na osiąganie wysokich wyników sportowych. Może tak. Drugi aspekt to jest indywidualizacja właśnie treningu siłowego, szybkościowego czy wytrzymałościowego. Jeżeli chodzi na przykład o trening wytrzymałościowy, trening biegowy. Większość trenerów skupia się na tym, żeby korygować słownie technikę biegu na przykład swoich zawodników, tak? Mhm. Tylko jeżeli dany trener nie wie, co jest przyczyną występowania tego błędu technicznego, to nigdy nie doprowadzi do poprawy technicznej biegu. I teraz należy wiedzieć, że jeżeli w trakcie biegu nasz podopieczny koślawi kolana, to duże ryzyko, że ma płaskostopie, przykurczony mięsień czy grupę przywodzącą w stawie biodrowym, przykurczony naprężacz powięzi szerokiej czy słaby pośladkowy średni. Jeżeli nadmiernie rotuje tłów w trakcie biegu, no to słaba stabilizacja centralna, niewydolny czy nieaktywny mięsień pośladkowy wielki. Jeżeli biega i wolno porusza się, załóżmy po boisku czy po bieżni lekkoatletycznej, albo biegnie trochę siedząc, no to duże ryzyko, że jest pogłębiona lordoza odcinka lędźwiowego, przykurczone zginacze stawów biodrowych czy nieaktywny mięsień pośladkowy wielki. Tak? Mhm. Trenerzy powinni znaleźć przyczynę błędu technicznego i zastosować ćwiczenia usprawniające, żeby ten błąd sam zniknął. Tak? Mhm. Więc to jest taka druga część tego kursu, że szukamy tak naprawdę problemów u danego zawodnika i staramy się zastosować bardzo zindywidualizowane aspekty treningowe, tak, po to, żeby nasz podopieczny był efektywniejszy, wydajniejszy i żeby miał szansę osiągać sukcesy sportowe. Mhm,
czyli nie tylko właśnie słowna korekcja, żeby mówić nie rób tego, nie rób tego, tylko nie. Właśnie chcemy wymusić na nim, żeby on podświadomie zaczął po prostu niwelować te błędy.
Przede wszystkim doborem ćwiczeń usprawniających, a jednocześnie modyfikacją techniki ćwiczeń, czy to siłowych, szybkościowych, czy wytrzymałościowych. Mhm.
Na ile taki kurs daje później możliwość pracy? Bo jakby wiadomo, że co jest cały czas szkolenie się, cały czas dokształcanie się, to jest potrzebne w każdym zawodzie. Natomiast po takim kursie, na ile taka osoba będzie świadoma i na ile będzie mogła wejść już w buty trenera motorycznego?
To jest tak, że to jest ten kurs trenera przygotowania motorycznego w Fit Academy jest raczej kursem doszkalającym, tak? Czyli ja już zakładam, że to jest człowiek, który ma jakąś wiedzę, przynajmniej z zakresu treningu personalnego. Jakąś wiedzę z anatomii, fizjologii wysiłku fizycznego. I tak naprawdę wtedy współpracuje nam się na kursie komfortowo. Bo wiem, że kursanci rozumieją, co do nich mówię, mhm, ale jednocześnie mamy na tyle dużo nagranych materiałów, wykładów, skryptów, że nawet osoba, która dopiero zaczyna karierę jako trener, może się świetnie przygotować do tego, żeby rzeczywiście rozumieć tą indywidualizację treningu.
Mhm. A powiedziałeś o tych testach. Ile takich testów jesteś w stanie wymienić? Takiego, wiesz, tych testów screeningowych, nazwijmy sobie to.
Test na płaskostopie, ten test Ankle Wall, ASLR, czyli Active Straight Leg Raise, test Patrika, test Obera, test zatrzymania przywiedzenia w stawie biodrowym, 5 testów stabilizacji centralnej Magilla, test Yandy, dalej, testy stabilizacji centralnej, test ścienny Degi, test ścienny, test rotacji, test rotacji obręczy barkowej, test Joba, test ERLS, IRLS, ale tak naprawdę to są testy takie podstawowe, tak?
Taka tam podstawa, 20
testów. Taka tam podstawa, no około 30 testów, nie wymieniłem widocznie wszystkich. Tak naprawdę dobry trener przygotowania motorycznego szuka, aż trafi na problem, tak? To może być nawet test na mięśnie dna miednicy, test na przeponę, bo niejednokrotnie aktywacja przepony, jeżeli jest osłabiona, a często tak się dzieje, jeżeli mamy protrakcję barków u naszego zawodnika, poprawia zakres ruchomości w stawie ramiennym. Ja też jestem zwolennikiem takiej reguły staw po stawie Greya Cooka, które no niektórzy tą regułę hejtują, niektórzy są zwolennikami. To jest prosta reguła, która pozwala trenerowi spojrzeć na zawodnika jak na pracującą maszynę. Jeżeli mamy zegarek i w tym zegarku mamy koła zębate, niech ich będzie 30, tak? Nie jestem zegarmistrzem, więc tak strzelam. Jeżeli jedno koło zębate w tym zegarku przestaje prawidłowo działać, to sypie się funkcja całego zegarka. Zegarek nie pokazuje czasu, tak? I niejednokrotnie u naszych zawodników właśnie takie 3-4 koła zębate ograniczają jego możliwość budowy zdolności motorycznych, narażają go na ryzyko występowania kontuzji w przyszłości, a przede wszystkim zaburzają efektywność każdego rodzaju treningu, tak? I my też na samym początku, czyli trenerzy przygotowania motorycznego powinni właśnie analizować poziom sprawności fizycznej swoich podopiecznych, żeby dostrzec to słabe ogniwo. Bo jeżeli my go na samym początku nie wyeliminujemy, to kiedyś ta maszyna, jaką jest nasz zawodnik, niestety dozna kontuzji, tak? A co nam z wytrenowanego zawodnika, jeżeli jest kontuzjowany.
To prawda, to może być mistrzem świata, a nie będzie mógł tego zaprezentować po
Dokładnie
prostu.
Dokładnie tak.
Wymieniłeś różne nazwy tych testów. Ja bym chciał, żebyś kilka nam z nich opisał, na ile w radiu możemy je opisać. To zacznijmy, zobaczyłeś, jak ja wyglądam, jakie testy mnie byś zalecił i jakbyś kilka z nich opisał.
Znaczy to też jest tak, że ja raczej robię wszystkie testy, bo tak jak...
I przychodzi do ciebie gość i od razu 30 testów na dzień
tak.
dobry?
Okay. Znaczy to może, tak, jutro będę wam o tym mówił przez 10 godzin, ja to robię w 20 minut, tak? A niejednokrotnie, jak nie mam tych 20 godzin, to wystarczy, że poproszę daną osobę o wykonanie kilku przysiadów i na podstawie swoich doświadczeń, też na podstawie wykonanych naprawdę wielu tysięcy tych screeningów, jestem w stanie już dostrzec te problemy sprawnościowe w tym, jak ktoś chodzi, jak ktoś się schyla, jak ktoś biega, czy w ogóle nawet jak stoi, tak? W komfortowej dla niego pozycji. Ale jeżeli pytasz o testy, które takie najprostsze, które można by było opisać, no to chociażby pozycja leżąca na plecach, na ziemi. I teraz jedna z osób podnosi wyprostowaną kończynę dolną w stawie kolanowym poprzez zgięcie w stawie biodrowym. Norma to jest 90 stopni, tak? I teraz im mniejszą mamy możliwość zgięcia wyprostowanej tej kończyny dolnej w stawie kolanowym, zgięcia w stawie biodrowym, tym mocniej narażamy się na uszkodzenie na przykład ścięgna Achillesa, na naderwanie mięśnia dwugłowego, uda, co jest bardzo charakterystyczne u sprinterów, tak? Też im mocniej mamy przykurczony mięsień, mięśnie kulszowo-goleniowe, tym większe tendencje do tego, że będzie dochodziło do tyłopochylenia miednicy przy wszystkich ćwiczeniach, tak? Drugim testem jest chociażby test stabilizacji centralnej według McGilla w planku. Jeżeli ktoś nie jest w stanie 2 minut utrzymać bez drgania w planku, w pozycji z neutralnie ułożonym kręgosłupem, to tak naprawdę każdy rodzaj aktywności fizycznej jest nieefektywny, bo kończyna górna przez mięsień najszerszy grzbietu i powięź piersiowo-lędźwiową przyczepia się do centrum stabilizacji centralnej. Kończyna dolna przez mięsień pośladkowy wielki przyczepia się do powięzi piersiowo-lędźwiowej, znowu przyczepiając się do centrum stabilizacji centralnej. Więc jeżeli my tej stabilizacji centralnej nie mamy wypracowanej na wysokim poziomie, tak, chociażby do tej normy, to tak naprawdę każdy ruch kończyną górną i dolną jest nieefektywny, bo te kończyny nie mają się gdzie zakotwiczyć, czyli nie mają się od czego odbić. Ja zawsze to też porównuję do takiej sytuacji próby wybicia się w górę z wyskoku, z betonu i z piasku. Oczywiście, że z betonu wybijemy się do góry wyżej, bo mamy się od czego odbić, tak? Tego samego potrzebują nasze kończyny górne czy dolne, czyli właśnie zakotwiczenia efektywnego w centrum stabilizacji. A takimi złotą piątką, która jest bardzo często spotykana u większości z nas, to jest właśnie zaburzona stabilizacja centralna, protrakcja barków, koślawość kolan, nieaktywny mięsień pośladkowy średni czy płaskostopie.
Okej.
Ja wiem, że może dla naszych słuchaczy może to być zbyt duże tempo różnych dziwnych
Mogą nie nadążać.
Ale naprawdę jako społeczeństwo jesteśmy coraz mniej sprawni. I teraz, ja często na kursach mam sytuację, że kursant przynosi mi na przykład książkę z techniką ćwiczeń siłowych Delaviera. To jest taka najbardziej popularna książka opisująca technikę ćwiczeń siłowych. I mówi, słuchaj, wczoraj mówiłeś, że ta technika przysiadu powinna wyglądać tak, tak i tak, a w tej książce pisze, że zupełnie inaczej. Tylko tyle, że nie ma idealnych ćwiczeń. Jest idealne ćwiczenie dobrane do potrzeb danej osoby. Nie ma złych też ćwiczeń, tak? Są lepsze, gorsze. Dlatego właśnie tutaj indywidualizacja każdego parametru treningowego. Nie ma idealnego przysiadu, jest idealnie dobrany przysiad do potrzeb sprawnościowych danego zawodnika. I teraz ta indywidualizacja wymaga też poświęcenia czasu przez trenera swojemu zawodnikowi. Ja niejednokrotnie, jeden trening mojego podopiecznego niejednokrotnie to jest 5-6 stron A4. I teraz, żeby stworzyć taki program treningowy na cały tydzień, naprawdę każdy aspekt treningu zindywidualizować, no to ja parę godzin w tygodniu muszę poświęcić temu zawodnikowi. Jeżeli dany trener ma 30-50 zawodników, no to nie wierzę, że każdemu zapewnia rozwój jego możliwości sportowych na najwyższym poziomie. Tak?
No właśnie, i tutaj od razu docieramy do pytania, bo ty na razie współpracujesz na ogół raczej albo ze sportowcami indywidualnie, ale przecież są też trenerzy przygotowania motorycznego, którzy współpracują z całymi drużynami. No i tutaj dochodzimy do tego, o czym ty mówisz. Jak masz 30 osób w jednej drużynie, no to nie jesteś fizycznie w stanie nadążyć za każdym.
Jesteś. I teraz już ci powiem jak. Tak jak wspomniałeś w pierwszej części, byłem trenerem przygotowania motorycznego w bobslejach. Tak? Tam miałem kilku chłopaków, był rok, że kilkunastu. I teraz, jak wyglądała indywidualizacja ich treningów? Umawialiśmy się, że o godzinie 11 robimy część główną treningu. Ja oczywiście każdemu wykonywałem screening, czy tam tensomiografię, czyli szukałem tych problemów sprawnościowych. Każdy z nich otrzymywał rozpiskę ćwiczeń usprawniających, czyli tak naprawdę przygotowanie sprawnościowe do części głównej tego treningu. I było zapowiedziane, o 11 robimy trening główny i zawodnik X wiedział, że rozpiskę ma na godzinę, więc przychodziło 10. I od 10 przygotowywał się, żeby o 11 być gotowy do podjęcia części głównej treningu. A była osoba, która była sprawna i przychodziła 20 minut wcześniej, ale też z indywidualną rozpiską ćwiczeń usprawniających. I te ćwiczenia usprawniające poprawiają gibkość mięśni czy grup mięśniowych, poprawiają ich aktywność, czy rozluźniają przykurczone grupy mięśniowe. Tak bardzo w skrócie na potrzeby naszej relacji. Tak? I teraz te ćwiczenia poprawiają te braki sprawnościowe. I jeżeli my wykonamy tylko zestaw ćwiczeń usprawniających, to tak naprawdę układ nerwowy tego zawodnika nie zapamięta nowych zakresów ruchomości czy mobilności tkanek miękkich. Ale jeżeli skorzysta z tego w praktyce, czyli właśnie w treningu w części głównej, tak, to układ nerwowy szybciej doprowadzi do rozwoju sprawności fizycznej, bo będzie korzystać każdy następny trening z wyższego poziomu sprawności fizycznej. Czyli to będzie taki efekt śnieżnej kuli, napędzania się tej sprawności fizycznej. I w końcu po pół roku pracy, gdzie zawodnik przychodził godzinę przed treningiem, przed częścią główną, po pół roku pracy może sobie pozwolić na to, żeby przyjść 15 minut przed, bo już te wszystkie testy screeningowe ma w normach, więc wiem jako trener, że jest minimalne ryzyko odniesienia kontuzji, ponieważ wzorce ruchowe są prawidłowe, ponieważ poziom sprawności fizycznej jest na prawidłowym poziomie, więc jeżeli zdarzy się kontuzja, to mam czyste sumienie, że naprawdę zrobiłem wszystko, żeby ustrzec swojego zawodnika przed odniesieniem tej kontuzji.
No tak, bo kontuzje też może być ktoś super sprawny, a zdarzają się kontuzje no, typowo mechaniczne, powiedzmy wynikające, tak, nie wiem, z wejścia ostrego na boisku rywala, dajmy na to.
Tak, jak najbardziej tak, ale większą część kontuzji można przewidzieć. Oczywiście nie mówię o tych mechanicznych, tylko tych, które wynikają z przeciążeń.
Jasne. Powiedz mi trochę o tych systemach energetycznych, jeżeli możesz, bo to też jest taki aspekt, który ty poruszyłeś, jak cię zapytałem, na czym bazujesz w swoim treningu.
No dobra, i tutaj się zaczną rzeczywiście ciężkie nazwy, bo analizuję, czy system fosfagenowy, czy glikoliza beztlenowa, kwasomlekowa, czy glikoliza tlenowa, czy procesy oksydacji grają główną rolę w osiągnięciu sukcesu sportowego przez zawodnika. I teraz też są też klasyfikacje treningów, które rozwijają dany system energetyczny. Bo tak jak teraz siedzimy, każdy system energetyczny pracuje w naszym organizmie. Tylko któryś z nich w tej orkiestrze gra główne skrzypce. I trzeba wiedzieć, który system energetyczny napędza danego podopiecznego, ale to też jest zależne od predyspozycji genetycznych, od i długości trwania treningu, tak? Czyli od stażu treningowego, może tak, ewentualnie też od proporcji włókien mięśniowych. I dlatego też warto w sporcie zawodowym robić badania wydolnościowe, tak? I na podstawie tych badań wydolnościowych dobierać parametry treningowe. Ja też w przygotowaniu motorycznym tak korzystam z takiego prostego schematu, że mam właśnie część przygotowania do części głównej treningu i wtedy dostaje każdy mój podopieczny tą rozpiskę do usprawniania się, tak? Po to, żeby w części głównej treningu, którą dzielę na część siłową i część metaboliczno-kondycyjną, był w stanie wykonać ten trening w większej technice, w lepszej technice, bardziej wydajnie i bardziej efektywnie. I ten trening siłowy, no to tutaj już modyfikacja techniki ćwiczeń siłowych w zależności od indywidualnych predyspozycji i w części metaboliczno-kondycyjnej właśnie rozwijam te systemy energetyczne. I na przykład bardzo często takim prostym przykładem może być podnoszenie progu przemian beztlenowych na coraz wyższy poziom. Badania wydolnościowe dają mi informację, w jakich zakresach tętna jestem w stanie pracować ze swoim podopiecznym, żeby za jakiś czas podnieść jego próg przemian beztlenowych. Czyli taką intensywność treningu, po przekroczeniu której zaczyna dochodzić do wytwarzania dosyć sporej ilości kwasu mlekowego. Kwas mlekowy jest jak najbardziej dobrym,
pożądany,
tak, w niektórych dyscyplinach sportu. Tak jak na przykład w boksie. Ja boksera uczę, żeby wytrzymywał wysokie poziomy zakwaszenia organizmu, ale jednocześnie, żeby szybko przenosił kwas mlekowy z włókien mięśniowych do wątroby i zamieniał w wątrobie w procesie glukoneogenezy ten kwas mlekowy w glukozę. Tak? Co też zapewni mu szybsze tempo regeneracji, chociażby między rundami sparingowymi czy w starciu, tak? Czy podczas treningu, który ma go przygotować do efektywności i wytrzymania 4, 8 czy 10 rund w starciu bokserskim.
Jasne, a systemy energetyczne możemy jakoś przydzielać do poszczególnych dyscyplin? One też, dyscyplina jakby nam sprawia, z którego systemu energetycznego dany zawodnik powinien korzystać?
Jak najbardziej tak. No tutaj analizujemy, czy tutaj procesy tlenowe, czy beztlenowe są, czy inaczej, które pracują w trakcie danej aktywności fizycznej. I teraz, jak byłem 400-metrowcem, więc tak naprawdę 95% wydatku energetycznego w trakcie biegu 400-metrowego to były przemiany beztlenowe. Tak? Czyli musiałem wytrzymywać bardzo wysokie poziomy zakwaszenia organizmu. I taka ciekawostka. Książki z fizjologii wysiłku fizycznego mówią, że po 10 milimolach, jeżeli dany człowiek ma 10 milimoli kwasu mlekowego na litr krwi, to jest to poziom śmiertelny. A ja niejednokrotnie 2-3 razy w tygodniu osiągałem wyniki powyżej 25 milimoli. Okay. I teraz, jeżeli ktoś nie jest przygotowany do tego, to może sobie to wyobrazić jako wbijanie w jednym czasie setki tysięcy igieł w całe ciało. To mniej więcej tak boli. Ale trening polega na tym, że my się adaptujemy do pewnych rodzajów wysiłku fizycznego. Jeżeli byłem wytrenowany, to te 25 milimoli naprawdę to nie było nieprzyjemne, tak? Chyba, że wracałem po kontuzji, to rzeczywiście to było bardzo nieprzyjemne, tak?
to jest niesamowite, jak ludzki organizm potrafi się adaptować, nie, do nowych bodźców treningowych i je znosić coraz lepiej.
No sport to jest przełamywanie granic ludzkiego organizmu, tak? Mhm. Tutaj 400 metrów jest takim fajnym przykładem. I przepraszam, bo się trochę zakręciłem na tych 400 metrach i nie pamiętam, o co pytałeś wcześniej.
O te systemy energetyczne jeszcze jakby dopasować je do innych dyscyplin. Mhm. Moglibyśmy sobie, nie wiem, na przykład piłkarz, z jakich systemów energetycznych na ogół korzysta?
To tak. Tutaj, jeżeli chodzi o piłkarza, to też zależy od pozycji, tak, na której gra. Większą część piłkarz przebiega w truchcie, prawda? To są takie strzały. Chyba Bompa stwierdził, że napastnik ma około 17 chyba do 20 kilku zrywów takich w ciągu meczu i przebiega maksymalnie tam 20, 25, 30 metrów. Mniej więcej. To jest statystyka. Ale wiadomo, statystyka ma to do siebie. Nie wiem, czy Adam masz żonę.
Jeszcze nie.
Jeszcze nie, a też nie mam żony, tak? Dlatego, jeżeli byśmy postawili tutaj człowieka, który bije swoją żonę codziennie, to i tak statystycznie by wyszło, że bijemy żony co trzeci dzień, tak? Prawda, to jest statystyka. I dlatego tutaj znowu...
Zostanie w pamięci na pewno.
I tutaj znowu indywidualizacja. Teoria mówi jedno, praktyka drugie, tak? Najlepiej, jeżeli masz zawodnika, którym zaczynasz się opiekować, to po prostu pójść na taki mecz, zobaczyć, zmierzyć mu, ile on ma tych zrywów w ciągu meczu, tak? Ile mniej więcej średnio przebiega podczas tych zrywów. I tutaj dostajemy wtedy informacje, czy to są przemiany beztlenowe, czy tlenowe. I teraz w piłce nożnej nie chodzi o to, żeby zabiegać przeciwnika, tylko żeby go zaskoczyć. Praktycznie w każdej dyscyplinie drużynowej sportu, czy efektywność takiej dyscypliny sportu polega na tym, że mamy zaskoczyć przeciwnika. I zaskoczymy go przez zwinność, szybkość, przez dynamiczne poruszanie się po boisku. Więc raczej powinno rozwijać się na przykład wydolność tlenową, ale stosując interwały beztlenowe, tak? No i tutaj właśnie są te perełki, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne i indywidualizację. Bo zawodnik w Polsce, piłkarz, zazwyczaj przebiega bardzo dużo kilometrów, które później się nie przekładają na to, że jest efektywny na boisku.
No tak, bo nawet po każdym meczu dzisiaj Ekstraklasy dostajemy dane. Każdy widz w telewizji dostaje, ile przebiegł dany zawodnik, przynajmniej ta czołówka. Widzimy 12-13 kilometrów często. Rozmawiałem z Radkiem Majewskim, który występował w drugiej lidze angielskiej, w takiej lidze, gdzie się bardzo dużo biega. Mówi, że miał jeden mecz, gdzie przebiegł 16 kilometrów w 90 minut, co już jest naprawdę konkretnym wynikiem, nawet jak na piłkarza. Natomiast no, też się zgadzam z tym, co ty mówisz, że nie zawsze to, że przebiegniesz w czasie meczu 16 kilometrów, przekłada się na to, że ty zagrałeś po prostu dobry mecz, bo to mogły być często puste przeloty, takie, które nic nie dawały.
A wystarczy w tych 16 kilometrach zrobić 30 metrów efektywnie i strzelić gola, prawda?
No właśnie, o to chodzi.
No i po co biegać tak długo, tak? Tym bardziej, że wytrzymałość na wysiłki o niskiej intensywności, czyli właśnie trucht zabija siłę, szybkość i zwinność, tak? My jesteśmy w stanie podnieść tempo regeneracji zawodnika, stosując właśnie interwały. I teraz ja jako 400-metrowiec, ja no, byłem biegaczem, tak? I zawsze ludzie pytali, czy kibice, ile ja kilometrów przebiegam w ciągu tygodnia. No ja im mówiłem, nie wiem, 7-6, tak? No to łapali się za głowę, że jestem olimpijczykiem, a biegam tak mało. Tylko ja budowałem swoją wydolność tlenową na przykład biegając 10 razy 100 metrów. W przerwę miałem około 1,5 minuty. I na przykład w październiku, jak zaczynałem okres przygotowawczy, to biegałem te 100 metrów w 17 sekund. Przerwa ta sama, 1,5 minuty. Mierzyłem tętno, żeby to robić na progu przemian beztlenowych, mierząc zakwaszenie organizmu. Na koniec takiego treningu, zgodnie z regułą Van Damme, starałem się mieć zakwaszenie organizmu poniżej 4,5 milimoli. I teraz w październiku 17 sekund, tak? Parametry inne są cały czas te same. W grudniu już biegałem po 15 sekund. W marcu biegałem po 13 sekund, a przed najważniejszym startem w sezonu, w sezonie Igrzyskach Olimpijskich czy Mistrzostwach Europy byłem w stanie przebiec 10 razy 100 metrów poniżej 12 sekund i to jeszcze w butach, tak? Nie w kolcach. I miałem to samo tętno, to samo zakwaszenie i tą samą przerwę, tak? I tak rozwijałem swoje zdolności tlenowe swojego organizmu, wcale nie biegając długo, bo to zabijałoby siłę, szybkość, zwinność, tak? Co u mnie było gwarantem osiągnięcia sukcesu sportowego.
To Jaki trening zaleciłbyś piłkarzom w czasie sezonu nawet? No bo jakby rozumiem, że okres przygotowawczy trochę i co innego, jak już trwa sezon, to w takim razie w ogóle zabroniłbyś biegania długo, czy właśnie byś opierał wszystko na interwałach, czy raczej mocno miksował to?
No i tutaj nie chciałbym wrzucać wszystkich do jednego worka.
Jasne,
tutaj
oczywiście.
Znowu jestem, znaczy byłbym w takim trochę hipokrytą, mówiąc o indywidualizacji każdego aspektu parametru treningowego, ale raczej stawiałbym na interwały i dobierał bym im długość biegu, czas przerwy względem częstotliwości skurczów serca, względem pozycji, w której, na której tak naprawdę pokazują się na boisku i robił to kształtując wytrzymałość na wysiłki o wysokiej intensywności, bo tak to nazywa się fachowo.
Czyli tak naprawdę w sezonie długie bieganie zalecałbyś maratończykom tylko, czy jakieś inne sporty, które gdzieś to by miało dobre zastosowanie?
W pierwszych tygodniach okresu wprowadzającego jak najbardziej w większości dyscyplin sportu.
Okay.
Ale później już raczej skupiałbym się na krótkich interwałach, na przykład z krótką przerwą, ale na podstawie analizy częstotliwości skurczów serca, zakwaszenia organizmu i tutaj znowu wchodzimy w indywidualizację. Na podstawie takich parametrów trener piłki nożnej jest w stanie zapewnić indywidualny program treningowy każdemu piłkarzowi, tak? Wysłać go na badania wydolnościowe, żeby każdy z nich wiedział, na jakim poziomie częstotliwości skurczów serca ma próg przemian beztlenowych. Każdemu dobierał czas przerwy chociażby, bo te długość odcinków, no rozumiem, że to już byłby chaos, tak? Dla drużyny, nie wiem, 12, 15, 20 osób, ale czas przerwy dobierałbym na przykład do czasu, kiedy dany zawodnik osiągnie pułap tlenowy, tak? Co zapewni mu rzeczywiście rozwój możliwości budowy wytrzymałości na wysiłki o wysokiej intensywności.
A mógłbyś nam podać jakieś normy, na jakiej części częstotliwości skurczów serca dochodzi do przemian beztlenowych, na przykład u sprinterów, to są takie, na pewno są jakieś
tak,
normy.
Ja miałem ten próg przemian beztlenowych na poziomie 165 uderzeń serca na minutę. Ja wiedziałem wtedy, że to jest mój próg przemian beztlenowych, który przekroczę, no to zaczyna się produkcja kwasu mlekowego i rzeczywiście wchodzę w przemiany beztlenowe. Ale tak naprawdę raz współpracowałem z tancerką z Warszawy, Sylwia Gorczyca, w 186 uderzeń serca na minutę na progu przemian beztlenowych. Więc to już
jest konkret wynik, nie?
To jest konkret wynik, dokładnie tak.
A to się mocno różni u kobiet i u mężczyzn?
To jest też indywidualna sprawa. Mam jedną biegaczkę, z którą współpracuję. Ona ma ten próg przemian beztlenowych na poziomie 151 uderzeń serca na minutę.
To jest taki dosyć niski wynik,
to jest
nie?
Niski, tak.
No właśnie.
Więc to znowu indywidualizacja, tak?
Jasne. A powiedz mi, możemy jakoś w ogóle uściślić dyscypliny, które w tym akurat aspekcie są takie najbardziej wymagające, gdzie zawodnicy no zdecydowanie przewyższają, choćby właśnie na podstawie tych parametrów innych zawodników, innych dyscyplin?
No przede wszystkim to są naprawdę wysoko wytrenowani zawodnicy. Z tego, co słyszałem, nie sprawdzałem tego osobiście, więc tutaj będę się podpierał zasłyszanymi informacjami, ale na konferencji, więc wydaje mi się, że one są potwierdzone, że Justyna Kowalczyk chyba miała na progu przemian beztlenowych poziom zakwaszenia organizmu 8 chyba i pół, więc to jest naprawdę wysoki poziom. A częstotliwość skurczów serca w spoczynku miała około 30 chyba. Ale to mówię, zasłyszane gdzieś na konferencji od jakiegoś profesora z fizjologii wysiłku fizycznego. Jak zaprosicie Justynę Kowalczyk tutaj do studia, to wam to potwierdzi lub zaprzeczy.
Pewnie, no przy okazji trzeba będzie ją zapytać. Nie wiem, czy jeszcze to pamięta, ale pewnie...
Podejrzewam, że jakby obudziła się rano, albo jakby lekarz zobaczył ją śpiącą rano, to stwierdziłby zgon, tak? Na podstawie tej spoczynkowej częstotliwości skurczów serca.
Ty jaką miałeś w czasie kariery, pamiętasz?
Ja mam dosyć spoczynkową, dosyć wysoką, tak? Bo tam miałem chyba na poziomie 67 czy 72. Statystyka mówi o 72 uderzeniach serca na minutę w naszym społeczeństwie i to jest taka norma, 72 uderzenia serca na minutę.
Okej, ale to mówisz u takich Kowalskich, nie u sportowców.
U Kowalskich, tak. A im sportowiec jest mocniej wytrzymałościowy, tym to spoczynkowe tętno jest niższe. Tak?
A sprinterzy w takim razie mają wyższe?
No i znowu to jest indywidualne. indywidualizacja, mhm. tak? Bo znam sprinterów, którzy mają wyższe, znam
czyli nie ma normy,
którzy mają tak niższe. Tak.
Mhm. No, to są mega ciekawe rzeczy, nawet dla kogoś, kto niekoniecznie musi być trenerem przygotowania motorycznego, ale tak po prostu, żeby o tym wszystkim posłuchać. Ty masz jakąś dyscyplinę, w której chciałbyś się sprawdzić jako trener, która ci jakoś, nie wiem, byłaby dla ciebie dużym wyzwaniem?
Mam nadzieję, że nigdy nie stanę na ringu z moim bokserem. Może tak, aha, bo byłoby to zbyt duże wyzwanie dla mnie, biorąc pod uwagę, jak widzę, że trenuję i co może osiągnąć. Jaką dyscypliną sportu chciałbym się zająć, tak?
Tak, jakieś takie, wiesz, wyzwanie, które wiesz, że byłoby dla ciebie, no, może jakimś problemem nawet, ale taką, wiesz, górą, którą jak już przejdziesz, to później wszystko będzie szło łatwiej.
Ja myślę, że rzuciłem się na głęboką wodę, kończąc karierę sportową jako 400-metrowiec, zajmując się bobsleistami. Tak? Mhm. Ja też pamiętam, że na pierwszy swój obóz zjazdowy do Siguldy pojechałem z adidaskami, tak? I później musiałem stać 3 godziny przy torze przy minus 20 stopniach i nauczyłem się, że trzeba się ubierać. Więc chyba to było największym wyzwaniem. Zmiana przede wszystkim sportu z letniego na zimowy. Tak? Powiem ci szczerze, że wydaje mi się, że mogę opiekować się każdym sportowcem, niezależnie od tego, jaką dyscyplinę sportu uprawia, bo wypracowałem sobie właśnie system analizy poziomu sprawności fizycznej, czyli tego screeningu, doboru ćwiczeń usprawniających i analizy systemów energetycznych. Ja bazuję na tym. Ale też bazuje na tym, że mam dobry kontakt ze swoimi zawodnikami. Te trzy aspekty dają mi szansę na to, że jestem w stanie pomóc każdemu zawodnikowi.
To jest w ogóle fascynujący zawód w takim razie, bo dzisiaj możesz pracować, tak jak mówisz, z każdym sportowcem, każdej dyscypliny praktycznie.
Dokładnie tak.
Inaczej niż trenerzy, którzy specjalizują się w danych dyscyplinach. No tak, nie wiem, trener piłki nożnej, myślę już o takim trenerze taktycznym, powiedzmy, tak, czy każdy inny. A jednak ty dzisiaj możesz pracować z każdym, co tak nawet z punktu widzenia rynku pracy sprawia, że masz więcej możliwości, nie? Bo trenera, jak robisz, nie wiem, kurs trenera piłki nożnej, no to ogranicza cię to, że musisz szukać pracy w klubie piłki nożnej. A ty możesz szukać pracy tak naprawdę w każdym klubie każdej innej dyscypliny.
I ja ci tutaj, Adam, powiem troszeczkę na odwrót. Ja nie pracuję. Mhm. To jest moje hobby, ja spełniam się i może spełniam swoje niespełnione aspiracje, te, które miałem jako zawodnik, przenosząc je na swoich podopiecznych. Ja uwielbiam współpracować ze swoimi zawodnikami ze względu na to, że traktuję ich po przyjacielsku. Nie traktuję tego jako pracę, jako swój zawód, tylko bardziej jako hobby, na którym jeszcze dobrze zarabiam.
Zachęcasz teraz, żeby zaczął się ten boom taki na trenerów przygotowania motorycznego. Bo tak jeszcze na koniec chciałem cię zapytać, czy ty też to zauważasz, że to jest taka już nie nisza chyba na rynku, bo pewnie jeszcze jakiś czas temu to była nisza na rynku, bo nawet jak spojrzę na piłkę nożną, ja się cały czas odwołuję do piłki, bo jest mi ona najbliższa i też wiem, że słuchaczom jest najbliższa. Jeszcze parę lat temu, jakbyś poszukał pewnie nawet w klubach ekstraklasy, to z tymi trenerami przygotowania motorycznego to było trochę tak, że takim trenerem był trener pierwszy, tak? Trener od taktyki, powiedzmy. Czasami jakiś mądrzejszych ludzi wokół siebie zbierał, ale na ogół jak znał się na taktyce, no to też powiedzmy, że znał się na przygotowaniu motorycznym. A teraz jak sobie popatrzymy na sztaby szkoleniowe poszczególnych drużyn, to zaczynają one się niesamowicie rozrastać. Kluby piłkarskie, te największe, najbogatsze, mają po kilkanaście osób i są osoby, które specjalizują się już w treningu motorycznym tylko danymi jakby segmentami. To już nie jest jeden trener przygotowania motorycznego, tylko od każdego aspektu jedna osoba.
No, trener przygotowania motorycznego to jest fascynująca praca, fascynująca przygoda, bo możemy współpracować naprawdę z każdym zawodnikiem i każdemu zawodnikowi pomóc. Dlaczego? Ponieważ główni trenerzy nie są w stanie ogarnąć wszystkiego, tak? I teraz jedyne, co może być mankamentem pracy trenera przygotowania motorycznego, to wiedza, że musi współpracować z innym trenerem, trenerem głównym. I to ten trener główny raczej rządzi i daje wytyczne trenerowi przygotowania motorycznego, co można by było poprawić. Daje mu informacje, ile ma czasu na trening ze swoim podopiecznym, tak? Ale jeżeli takiego przepływu informacji między trenerem przygotowania motorycznego a trenerem głównym nie ma, to taka współpraca jest skazana na niepowodzenie. Można pomóc każdemu zawodnikowi, tak? I nawet trzeba, bo tych trenerów przygotowania motorycznego jeszcze nie ma na tyle dużo w naszym kraju, na ile ich powinno być. Przynajmniej tych mądrych, tak? Bo każdy może zrobić kurs jakiś online przygotowania motorycznego, a to niewiele mu Da. Mhm. Wiadomo, że tak jak też mówiliśmy przed wejściem na antenę, im więcej wiesz, tym więcej wiesz, że nic nie wiesz. Dlatego też ludzie zaczynają specjalizować się w wąskich takich ramach, tak? Jest trener przygotowania od zwinności, od treningu siłowego i tak dalej. No tutaj w zależności od tego, jakim budżetem dysponuje dana osoba, czy dany zespół,
klub, tak,
czy dany klub. Mhm. Ale trener przygotowania motorycznego, powtarzam, to też staram się to przekazać na kursach, żeby kursanci nie traktowali tego jako pracy, tak, do której muszą iść. To ma być przygoda, a będzie to przygoda dla trenerów, którzy będą traktowali swoich podopiecznych, swoich zawodników po partnersku. Mhm. Jeżeli będą traktować ich po partnersku, jeżeli będą indywidualizować każdy aspekt treningu względem indywidualnych predyspozycji danego zawodnika, to będą przyjaźnie, to będzie hobby i to będzie fascynująca nie tyle praca, co przygoda. Mhm.
To Michał, to już tak powolutku zmierzając do końca, to jakie plany w takim razie teraz na tę najbliższą przyszłość twoje?
Plany na najbliższą przyszłość? Chciałbym w swojej przygodzie z innymi zawodnikami wychować medalistę Igrzysk Olimpijskich, bo sam jako zawodnik o tym marzyłem i tego niestety nie dane było mi osiągnąć. I chcę też tak naprawdę trochę zmienić pogląd swoich kursantów właśnie na trening, żeby nie traktowali treningu jako coś, co trzeba odbębnić, jako coś, co im więcej, tym lepiej, tylko żeby właśnie trenowali mądrze, z rozsądkiem. I staram się przekazywać tą wiedzę i dawać szansę moim kursantom na to, żeby indywidualizowali każdy parametr treningowy u swoich podopiecznych.
To z kim masz największe szanse na ten medal? Jednak w boksie będzie, bo tak chwaliłeś bardzo tutaj swojego podopiecznego.
Tylko ciężko z zawodowstwa Piotra później Łącza, tak. Przejść na amatorski.
Nie? No tak. Bo tak, bo Piotrek teraz dopiero zaczyna jako zawodowiec. Tak?
Dokładnie, tak. Powiem ci szczerze, nigdy nie przypuszczałbym, że będę współpracował z bobsleistami, tak? Z szpadzistką, z bokserem. Więc nie jestem ci w stanie powiedzieć, co przyniesie przyszłość, ale mam nadzieję, że jak zaprosisz mnie za kilka lat do kolejnej audycji, to już będę miał to za sobą, że mój zawodnik będzie medalistą Igrzysk Olimpijskich, a sam będziesz wiedział, bo będę cię miał przyjemność szkolić w sobotę i w niedzielę, że poznasz troszeczkę moje podejście do treningu.
A twoim zdaniem Igrzyska się odbędą te w tym roku?
Myślę, że się odbędą. Jest to zbyt duże święto sportowe, żeby to odpuścić. Mhm.
Oby tak właśnie było, oby to się odbyło w jak najbardziej normalnych okolicznościach, na ile to jest możliwe. Michał, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję, Adamie, za rozmowę.
Przegadaliśmy sobie właściwie dwie audycje.
Zaprosiłeś mnie na jedną, skończyło się na dwóch, to... a jeszcze będziemy się widzieć przez 20 godzin
jeszcze
weekend.
Jeszcze będziemy się widzieć, tak, więc no to akurat tylko dobrze świadczy. Wiesz, jak osoba przychodzi tutaj na jedną audycję i wychodzi po dwóch, to jest dobry aspekt, rzeczywiście. Ale myślę, że dużo fajnych wątków tutaj poruszyliśmy. Dużo takich mocno też no takiej wiedzy, powiedziałbym, bardzo już specyficznej. Sam mówiłeś, że to będą trudne nazwy, ale też sporo takich nawet na logikę dla ludzi, którzy nie interesują się koniecznie tym przygotowaniem motorycznym. Coś dla siebie pewnie z tego wyciągną.
Bo to wcale nie jest trudne. Naprawdę, to nie jest trudne. Tylko trzeba rzeczywiście takie trzy aspekty zrozumieć i zacząć je stosować w swojej pracy z zawodnikami.
I to jest myśl przewodnia tych audycji. Michał Pietrzak.
Dziękuję, Adam.
Był moim gościem. Bardzo ci dziękuję, Michale.
Miłego wieczoru.
Wszystkiego dobrego życzymy wam. No i kształćcie się, rozwijajcie, bo to jest klucz do wszystkiego. Dzięki jeszcze raz.
Dziękuję.
Super seria, najsilniejsza audycja na antenie Weszło FM. Rozmawiamy z przedstawicielami różnych sportów o ich diecie, suplementacji i treningu. W każdy poniedziałek na Weszło FM. Adam Kotleszka. Zapraszam.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.